Filmoteka Narodowa jest głównym patronem podkarpackiego szlaku filmowego. My jesteśmy szalenie dumni z tego konceptu, który narodził się kilka lat temu i właściwie jest takim rodzajem pięknego powrotu i ukłonu do historii polskiego kina. Zastanawiam się, jak pan widzi ten pomysł, który urodził się na Podkarpaciu i który w tym roku rozwija już siódmą ścieżkę.
Ja muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu obserwuję działania Podkarpackiej Komisji Filmowej, to jak rozwija się podkarpacki szlak filmowy i to jest moim zdaniem jedno z najciekawszych pomysłów na to, jak promować regionalne komisje filmowe, zachęcać filmowców do realizacji filmów w danym regionie. Tych komisji istnieje w Polsce sporo, ale żadna nie wybrała takiej drogi właśnie przez klasykę. Wydaje mi się, że to bardzo jest ciekawa inicjatywa, na pewno inicjatywa godna rozwijania, dlatego że rewelacyjnie zorganizowana, bardzo ciekawie przemyślana i prowadzona. Także od lat jak gdyby śledzę to przedsięwzięcie i w tym roku mieliśmy okazję bezpośrednio też trochę się w nie włączyć. I faktycznie tak jest, że moda na klasykę filmową jak gdyby wzrasta. Jest widoczna już w kinach, prawda? Powstają kolejne filmy, które dystrybuują klasyczne filmy w normalnym obiegu kinowym. Pojawiają się wydania kolekcjonerskie filmów na płytach Blu-ray. To jest ogólnoświatowy trend. To rośnie, ten segment rynku rośnie na całym świecie, takie wydawnictwa jak Criterion Collection, czy Masters of Cinema od Eureka Media, czy wydawnictwa od Second Run DVD, to są jedne z najważniejszych tak naprawdę źródeł czerpania wiedzy na temat historii filmu.
Zastanawiam się, dlaczego tak jest. Skąd bierze się taka fantastyczna miłość do dawnego kina? Jeszcze 20 lat temu tak nie było, mam wrażenie.
Rzeczywiście wzrasta zainteresowanie kinem klasycznym i tym sprzed 20 i 30 lat, ale także tym sprzed 100 lat na przykład. I się okazuje, że już wtedy powstawały wybitne dzieła, też niesłychanie skomplikowane technologicznie. Warto pamiętać, że już wtedy powstawały efekty specjalne, tworząc wyłącznie na analogowej kliszy i uzyskując te efekty albo wewnątrz kamery, albo pozakamerowe. Faktycznie ta moda rośnie. A dlaczego tak coraz silniej? Wydaje mi się, że także dlatego, że po pandemii zdarzyło się coś takiego, że zupełnie zmienił się model jak gdyby produkcyjny i model dystrybucyjny może przede wszystkim, nie tyle produkcyjny, ale dystrybucyjny filmów. COVID bardzo to przyspieszył, pandemia, rozwinęły się bardzo platformy streamingowe, które tak naprawdę są takim nowym wcieleniem telewizji, można powiedzieć. Telewizja zawsze z kinem w jakiś sposób konkurowała, kino zawsze robiło te kilka kroków do przodu, żeby tą konkurencję wygrać. Kiedy pojawił się pierwszy boom na telewizję, to wtedy pojawiły się szerokie formaty, filmy panoramiczne, prawda, tak jak Ben Hur chociażby, czy właśnie tak jak Rękopis znaleziony w Saragoście, bo telewizor nie oddawał takiej możliwości, prawda? I kino za każdym razem jak gdyby znajdowało jakiś taki sposób, żeby tę telewizję troszeczkę wyprzedzić, także rozmachem jak gdyby właśnie inscenizacyjnym, ale także pewnego rodzaju głębią. I wydaje mi się, że ta głębia to jest to, co ludzi przyciąga. Warto pamiętać, że w przypadku akurat polskiego kina, zwłaszcza tego, które powstawało w PRL-u, to jest też tak, że to było kino, które powstawało w systemie, w którym działała cenzura. Paradoksalnie to zadziałało tak naprawdę troszeczkę in plus, dlatego że polscy filmowcy musieli bardzo jak gdyby kombinować, jak tą cenzurę obejść i jak powiedzieć to, co chcą powiedzieć, nie wprost. Sięgali po kostium, sięgali po gatunek, mówiąc, że na przykład nie, my tutaj robimy, prawda, film science fiction, to są przybysze z Marsa, to nie jest żadna Armia Czerwona, prawda, żaden Związek Radziecki, nie, to Marsjanie. Dzięki temu te filmy zyskiwały drugie dno i dzięki temu one także dzisiaj jak gdyby znacznie szerzej pracują, dlatego że nie są takimi filmami, które powstają tu i teraz jak gdyby z takiej potrzeby właśnie jakiejś publicystycznej tak naprawdę bardziej, tylko właśnie z takiego głębokiego namysłu artystycznego na tym, jak powiedzieć naprawdę coś ważnego w takich warunkach, kiedy to nie do końca można mówić wprost. I nie twierdzę, że cenzura była dobra, to cenzura zawsze jest zła. Niemniej ona była jak gdyby w kinie wszędzie na świecie. To nie jest tak, że to było też zarezerwowane tylko do totalitarnych jakichś państw, czy właśnie, że była tylko za żelazną kurtyną. Warto pamiętać, że największy kodeks cenzorski powstał w Stanach Zjednoczonych, kodeks Hayesa. Wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju klucz. To znaczy, tak jak Inżynier Mamoń, wszyscy lubimy melodie, które już żeśmy słyszeli, także fajnie jest wracać do filmów, które nas zachwycili, jak byliśmy młodzi, oraz pokazywać je kolejnym pokoleniom. A dwa, że te filmy faktycznie mają jakiś taki charakter ponadczasowy, także dzięki restauracji cyfrowej, która przywraca blask tym filmom. Mamy możliwość obcowania właśnie z tymi filmami w takiej formie, jak ona miała wyglądać w dniu premiery, więc to jest jedna moda. A druga moda, która mnie z kolei bardzo cieszy, to jest wielka moda, wielki powrót do analogu, to znaczy do projekcji filmowych z taśmy filmowej.
Muszę panu powiedzieć, że z prawdziwą fascynacją my, organizatorzy Podkarpackiego Szlaku Filmowego, odkrywamy jakieś epizody w historii polskiego kina, które wiążą się z Podkarpaciem. Czasami to był jeden dzień zdjęciowy, czasami to są dwie sekwencje, które się pojawiły, a może tylko jedno ujęcie. Wyszukiwanie takich pereł historii kina jest absolutnie fantastyczne i jednocześnie pokazuje, że to Podkarpacie funkcjonowało w historii polskiego kina od zawsze.
Tak, tak, tak. No, było też rzeczywiście trochę trudności, no bo takie filmy, nie wiem, jak Rancho Texas chociażby, prawda, które powstawały w Bieszczadach. Dla mnie też takim odkryciem, jeżeli właśnie chodzi o tutaj filmy z regionu, jest też Pałac Tadeusza Junaka. To jest rewelacyjne dzieło, zupełnie niesłusznie zapomniane. Trochę też z powodów politycznych tak naprawdę zapomniane, bo on się po prostu, ten film się wtedy absolutnie nie wpisywał jak gdyby w linię polityczną, która była obowiązująca. I co ciekawe, to nie była linia polityczna jak gdyby partii, tylko to była linia polityczna środowiska. To znaczy Andrzej Wajda po prostu powiedział, że my teraz próbujemy właśnie zrobić mariaż inteligentów z kościołem, z robotnikami, a tutaj po prostu taki film, który wywraca wszystko, wywraca stolik, ale znowu, no mamy tutaj do czynienia, całe szczęście już te lata minęły, już można teraz śmiało po prostu się cieszyć tym filmem. Mamy tutaj faktycznie do czynienia z jednym z najciekawszych też pod względem sztuki operatorskiej filmów polskich, bardzo takim teraz na czasie, jeżeli chodzi o odkrywanie tak zwanej ludowej historii Polski, więc tak, te tropy są rewelacyjne i właśnie czasem jest tak, że to była jedna scena, jeden dzień czy kilka dni, a czasem nawet w takich filmach, które były kręcone trochę gdzie indziej, no pojawia się jakieś takie miejsce, bo na przykład któryś twórca pochodził po prostu stąd, tak jak Wojciech Smarzowski, który jak gdyby chciał mieć po prostu zawsze jakiś kawałek.
W pierwszych swoich filmach zawsze pamiętał o Podkarpaciu. To zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówimy o zamku w Łańcucie, miejscu, gdzie powstało tak wiele filmów i fabularnych, i dokumentów, ale także odkryliśmy na przykład, że jeden z teledysków, Ireny Szantor, też był nagrywany, kręcony i to w takiej konwencji filmu fabularnego w zamku w Łańcucie. Z drugiej strony mamy archiwalne nagrania dokonane w 1923 roku, kiedy król Rumunii składa oficjalną wizytę w Rzeczpospolitej i dwa dni spędza w Łańcucie, by wypocząć, by zobaczyć piękną okolicę i zachwycać się końmi. I to jest na taśmach filmowych także zarejestrowane.
No tak, no to jest ten tak naprawdę sens istnienia archiwum filmowego. Filmoteka Narodowa jest właśnie najstarszym archiwum filmowym w kraju. Przechowujemy, konserwujemy i udostępniamy też publiczności polskie filmy. I faktycznie tak jest, że te najstarsze filmy w naszej kolekcji, no to już są przeszło stuletnie. Mamy też technikę filmową z tamtego okresu. Warto pamiętać, że wśród pionierów kinematografii byli też Polacy, polscy wynalazcy, Kazimierz Pruszyński czy Lebiedziński. Więc tutaj mamy bardzo dużo osiągnięć. A sama taśma filmowa, no, w przeciwieństwie do pliku cyfrowego, o którym nie wiemy jak długo on przetrwa, no bo jeszcze żeśmy nie przeszli tego doświadczenia, nie mamy tylu lat. Taśma filmowa odpowiednio przechowywana w odpowiedniej temperaturze, teraz mrozi się taśmę do temperatury minus 5 stopni przy zachowaniu konkretnej wilgotności, jest w stanie przetrwać no, kilkaset lat, nawet tak pokazują badania najnowsze. Natomiast mamy filmy z początku kina, które już mają przeszło 130 lat i nadal działają.
Podkarpacki szlak filmowy to z jednej strony manifest miłości do kina, ale to myślę także ukłon w kierunku turystyki filmowej, niezwykle popularnej na świecie. Cała masa miłośników kina chętnie odwiedza miejsca, w których powstawały filmy, fotografuje się w tych miejscach, szuka ujęć dokładnie takich samych, jak kiedyś operator ujął to w filmie, który bardzo kochają. No myślę, że to też jest jakiś sygnał dla ludzi, którzy interesują się kinem.
Zdecydowanie tak. W ogóle cała idea jak gdyby regionalnych funduszy filmowych trochę też na tym polega. To znaczy, to jest mechanizm, który ma spełniać kilka celów równocześnie. To znaczy z jednej strony przyciągać produkcję filmową do regionu. Jako taki jest mechanizmem stricte ekonomicznym też. To znaczy, dajmy na to, fundusz filmowy daje 100 tysięcy złotych na realizację filmu w regionie, ale wymogiem otrzymania dotacji jest wydanie 150% tej kwoty w regionie. Wydaje się więcej niż się pozyskało, więc można powiedzieć, że tych pieniędzy do regionu wraca więcej niż zostało zainwestowanych w ten mechanizm. Przyjeżdża ekipa. Ekipy filmowe potrafią być duże, więc to już jest taki ekonomiczny jak gdyby wymiar. No, wykorzystywana jest baza hotelowa, gastronomiczna i tak dalej, i tak dalej. No ale potem powstają te dzieła i rzeczywiście jest tak, że w przypadku sukcesu filmu czy serialu turystów, podróży do danego miejsca może być bardzo dużo. No proszę zobaczyć, jak wyglądał ten fenomen po takim serialu Gra o Tron, gdzie nagle do Dubrownika po prostu zjeżdżało, bo nie wiadomo ile więcej procent turystów, dlatego że tam była jedna z lokalizacji i to podobnie było z innymi. W Polsce jest tak samo i faktycznie też ta turystyka jak gdyby wzrasta i niektóre miejsca wręcz jak gdyby wprowadzają to w pewnym sensie do swojej jakiejś takiej tożsamości i takiej też oferty jak gdyby właśnie turystycznej, odwiedzanie tych miejsc, które wcześniej mogli zobaczyć na ekranie.
No to niech się rozwija szlak filmowy podkarpacki.
Zdecydowanie tak.